Pop już nie ma w sobie tej frajdy. Muzyka już nikogo nie ekscytuje. Nowe utwory są coraz nudniejsze. Musicie przyznać, jakkolwiek przygnębiająco to nie brzmi, to całkiem łatwo się z tym zgodzić, co nie? Ba, jest to nawet całkiem przyjemne wiedzieć, że to za naszej młodości muzyka była o wiele lepsza. Że jeszcze te 15 lat temu to pasja i faktyczne umiejętności miały znaczenie. Kiedyś nie tylko piosenki były robione z myślą o wychodzeniu z domu i wspólnej zabawie, miały też o wiele ciekawszą warstwę wizualną. Kiedy wracamy do tego, czego słuchaliśmy kiedyś, nie tylko odkrywamy na nowo geniusz tamtych hitów, ale też możemy wrócić myślami do miłych wspomnień. Zero wad. Czekaj, to brzmi znajomo. O nie. Nie. Dobra, dobra, przestań dosyć. Nie, rozumiem, nie, tylko nie on, nie. Uff. Dobra, już rozumiem. Tak mówiąc już całkowicie na serio, odkrywajcie nową muzykę. Otwierajcie się na młodych artystów, ale też nie bójcie się poszerzać swoich horyzontów. Nawet nie musi być to nowa muzyka. Po prostu dajcie szansę temu, co wydaje się dziwne i odległe od waszej bańki. Tak, wiem, nikt nie jest odporny na nostalgię. Ja sama czasem muszę sobie o tym przypominać. Dlatego dzisiaj wyjdziemy z naszej strefy komfortu i poznamy coś zupełnie nowego. Potraktujcie to jako podróż nieznane. To nie tak, że za oknem macie teraz lepsze widoki. W ramach naszych muzycznych wojaży dziś udamy się w dalekie miejsce, bo do ojczyzny diamentów w koronie obsady programu Szymon Majewski Show. Do Mongolii. Będzie prawilnie, będzie światowo, a nawet znajdzie się chwila na mongolskie disco polo. Wkraczamy do świata mongolskiego rapu. Jakkolwiek pseudoelitarnie i pretensjonalnie to nie brzmi, kocham takie połączenia. Kazachski pop, grenlandzkie disco, węgierskie elektro. Jest coś fascynującego w teoretycznie znanej nam muzyce, która dla odmiany pochodzi z miejsca, które my jako Polacy możemy określić mianem egzotycznego. W muzyce, która udowadnia nam, że my jako ludzie nie różnimy się od siebie tak bardzo, jak myślimy. Szczególnie w dobie globalizacji i powszechnego dostępu do mediów. Z tego powodu tylko możecie wyobrazić sobie moją euforię, gdy dowiedziałam się o istnieniu filmu o wdzięcznej nazwie Mongolski Rap. Idealnie. Co my jako Polacy wiemy o Mongolii? Prawie nic. Nasza ekspozycja na tę kulturę ogranicza się tylko do kilku ciekawostek, które jeżeli już, to podkreślają, jak bardzo odległy jest to dla nas świat. Twórcy filmu są całkowicie świadomi naszej niewiedzy, dlatego w pierwszych scenach pokazane mamy to, z czym najczęściej Mongolia się nam kojarzy. Stepy, jurty i wspomnienie koczowniczego trybu życia. Po chwili jednak widzimy ten kraj taki, jaki jest obecnie. Szary, biedny i dosyć podobny do Polski, jeżeli chodzi o architekturę. To właśnie w mongolskich blokowiskach tworzy się nowy folklor. Folklor, który jest tematem całego dokumentu. Kultura ulicy. Głosy ludzi, którzy po upadku ściany wschodniej szybko musieli dostosować się do nowych realiów, niemal na nowo definiując tym samym swoją tożsamość. Wolność słowa i mediów zastąpiły dotychczas powszechną cenzurę, stwarzając pole do wyrażania swoich traum poprzez sztukę. Opowiadania o ranach niemal zagojonych, ale także tych, które przyszło im odziedziczyć wraz z nowym systemem. Brzmi znajomo, co nie? Okres lat 90. to dodatkowo okres wielkiego chaosu. Czas, gdzie młodzi Mongołowie, nie mogąc zaufać władzy, traktują rap jako jedyne źródło prawdy o ich kraju. Śledząc życie kilkoro artystów lokalnej sceny, dosyć szybko dowiadujemy się, jak mało ich twórczość różni się od utworów z naszego blokowiska. Całość była kręcona przez 3 lata, do roku 2010. Był to okres, kiedy u nas w Polsce nowe mieszało się ze starym. W mieszkaniach obok PRL-owskich meblościanek współistniały komputery i nowe telewizory. Tutaj jest dokładnie tak samo. Do studia nagraniowego wchodzi się poprzez osiedlowy sklepik, a sami bohaterowie, pomimo skromnych warunków, mają dostęp do współczesnej technologii. Poznając naszych bohaterów, w głowie coraz bardziej klaruje mi się jedno. Ja to wszystko znam. Początkowe sceny filmu, które pokazywały buddyjskich mnichów, kolorowe świątynie i takie odległe, stepowe krajobrazy, zdają się nie mieć znaczenia w obliczu tego, że Mongolia w kontekście rapu no niczym się nie różni od reszty świata. W Mongolii, tak jak i w innych krajach, rap jest ważną formą ekspresji dla klasy niższej. Obserwujemy, jak dzieciaki z lokalnych slumsów urządzają sobie bitwy na rymy i opowiadają o swoich ulubionych artystach. Ignorowani i oszukiwani przez system, czują, że tylko oni dostrzegają ich problemy. Tylko oni mówią ich językiem. Jest taki moment w filmie, gdzie dowiadujemy się, że ponoć Mongołowie w ogóle wynaleźli hip-hop. Ich bogata kultura literatury mówionej mogła być pierwszą formą rapowania. Jednak dopatrywanie się takich podobieństw to też nic nowego. latach 90. to Francuzi określali swój język jako stworzony do rapowania. Grenlandczycy z kolei zakładają, że to od ich kultury wywodzi się koncept rap battle. A w ogóle idea barda, który wychwala swoich ludzi, ponoć wywodzi się z Afryki. Tutaj Mongołowie, pomimo dosyć solidnych argumentów, również nie są unikalni. To, co jednak moim zdaniem jest unikalne, to to, o czym rapują. Problemy państwa po upadku komunizmu, wszechobecna korupcja i życie zwykłych obywateli. Do tego dochodzi oczywiście duma z pochodzenia i chęć przekazania historii państwa młodym pokoleniom. Wierzcie mi, Mongolczycy nie cackają się, jeżeli chodzi o dumę z pochodzenia. Patrząc na to, jak hip-hop dobrze zadomowił się w Mongolii, zdałam sobie sprawę, jak uniwersalny i plastyczny jest ten gatunek. Rap bardzo szybko staje się naszą muzyką. Zapewne wynika to z tego, jak nieodłączny jest tekst od tego, kto go wykonuje. Pochodzenie, klasa, sytuacja polityczna w kraju, wszystko to wpływa na efekt końcowy. Z tego powodu ciężko mówić, że rap z jakiegoś kraju jest lepszy czy gorszy od innych. Trochę tak jak z kuchnią. Każda jest wypadkową tego, co jest uprawiane, jaki jest klimat i na to stać tych, co ją przyrządzają. Możesz kuchni ze swojego kraju nie lubić, ale zawsze będzie ci do niej na swój sposób bliżej niż do innych dań. Z tego powodu, oczywiście z wyjątkiem USA, raperzy zwykle nie szukają popularności za granicą. Warstwa liryczna jest zbyt ważnym elementem, by pozostała niezrozumiana. Czy to w takim razie oznacza, że powinniśmy słuchać i utożsamiać się tylko z rapem swojego kraju? Tak, dokładnie tak. A tak na serio, to chcę tylko powiedzieć, że o ile nie znasz języka i sytuacji w kraju artysty, to będziesz niejako turystą wśród jego widowni. Tak właśnie było w przypadku Mongolii. Cały dokument, bardziej niż rekrutować nas do grona fanów gatunku, ma za zadanie pokazać nam unikalny krajobraz artystyczny. Krajobraz, który, jak się okazuje, potrafi być jednocześnie taki sam, jak i diametralnie różny od naszego. Ze wszystkich przedstawionych w dokumencie artystów, to raperka Jenny jest tą, która nas oprowadza po swoim świecie. Większość pozostałych raperów to albo jej znajomi, albo ludzie, z którymi ona współpracuje. Można powiedzieć, że Jenny dosłownie żyje swoim marzeniem. Od dziecka chciała bowiem zostać pierwszą mongolską raperką. Pomimo tego, że nie jest ona w stanie utrzymać się wyłącznie z muzyki i musi dorabiać jako mechanik przez swoich rówieśników, jest uznawana za królową mongolskiego rapu. Przyznam szczerze, że na początku trochę bałam się, że została ona dodana do stawki wyłącznie w ramach pokazania, że dziewczyny też mogą. Wiecie, żeby była jakaś odskocznia od paruwa party. Jednak później okazuje się, że to właśnie Jenny reprezentuje Mongolię na międzynarodowej scenie. Mamy okazję razem z nią pojechać na całe tournée po Francji. Powiem więcej, mongolski rap to w ogóle nie jest paruwa party. Jak na kraj, który ma mniej mieszkańców niż Małopolska, jest tam zadziwiająco sporo rapujących kobiet. W kraju sporą karierę zrobiło kilka solistek, takich jak na przykład Ako, Hulan, czy obecnie najpopularniejsza z nich Mrs. M. Poza tym, sporo girls bandów od wielu lat inkorporuje do swoich utworów rap i elementy kultury hip-hop, co może, ale w sumie nie musi wynikać z wpływu muzyki koreańskiej. Dla odmiany, jednymi z artystów, którzy nie są w gronie kolegów Jenny, jest duet Harsarnai, czyli po polsku Czarna Róża. Bracia nie tylko są uważani za pierwszych raperów w Mongolii, ale co ciekawe, ich sztuka wywodzi się z całkowicie innego miejsca niż utwory reszty bohaterów filmu. Widzicie, w czasie zimnej wojny Mongolia była państwem satelitu Związku Radzieckiego. Coś jak Polska. Z tego powodu, pomimo tego, że Mongolia znajduje się bardzo daleko od nas, przez sowieckie wpływy stali się oni paradoksalnie bardziej europejscy. W wielkim skrócie, z tego powodu w latach 90. były dobre warunki do powstania tego, co wówczas było grane na starym kontynencie. Muzyki Eurodance. Bardzo ważnym elementem tego gatunku jest rapowanie, a wręcz nawet skandowanie, więc powstała w 92 roku grupa Harsarnai, poza byciem prekursorem gatunku w Mongolii, mogła rościć sobie prawa do miana pierwszych raperów. Powiedzieć, że panowie wyglądają ciekawie, to jak powiedzieć nic. Każda ich fota, czy to stara, czy nowa, dosłownie emanuje potężną aurą. Ich wizerunek miał być alternatywą dla dotychczas domyślnego archetypu takiego ułożonego, eleganckiego artysty, jak i również patriotycznym manifestem. W czasach wpływów sowieckich duma z mongolskiego pochodzenia, no, nie była czymś mile widzianym. Panowie paradując w narodowych strojach i dodając tradycyjne elementy do swojej muzyki, niejako nawołują do powrotu do korzeni. Efektem tego jest naprawdę wspaniałe przedstawienie, które, wybaczcie, muszę to powiedzieć, ma sporo wspólnego z naszym disco polo. Zespół do dziś jest mega popularny w Mongolii i uchodzi za absolutny klasyk rapu. Zdarzało się, że byli krytykowani za zbytni nacjonalizm, no ale cóż, nie ma czarnej róży bez kolców. O ich legendarnym statusie świadczyć może to, że zostali nawet odgrani w mongolskiej wersji Twoja twarz brzmi znajomo. Obecnie jestem prawie pewna, że w skład Harsarnai wchodzi tylko jeden z dwóch braci, więc z braku dostępnych informacji zakładam, że większy Sarnaj po prostu zjadł mniejszego Sarnaja. No więc, czy ta mała podróż muzyczna czegoś nas nauczyła? Może tego, że nie ma między nami aż takich różnic, więc nie ma co odkrywać nowej muzyki. I tak znajdziemy to samo. A może właśnie na odwrót? Może właśnie to oznacza, że żadna muzyka nie jest niestrawna i coś, co trafia w nasze gusta, może pochodzić z każdego miejsca na Ziemi. Może świat jest pełen sztuki, która różni się tylko na tyle, by nie być dla nas powtarzalna. Może warto czasem tak po prostu wciągnąć się w muzykę z drugiego końca świata, by poza nowymi gatunkami, nowymi brzmieniami znaleźć coś nad wyraz polskiego. Nie wiem jak wy, ale ja chciałabym wierzyć, że każdy kraj ma swój mongolski rap. Jeżeli tego słuchasz, to oznacza, że dotarłeś do końca filmiku. Gratulacje i dziękuję za obejrzenie całego materiału. Bo obejrzałeś całe, co nie? W takim razie nie pozostaje ci nic innego jak zobaczenie moich innych filmików i oczywiście zasubskrybowanie mojego kanału. Do następnego.